To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dziś w duchu sportowych wielkich emocji. No i mam nadzieję, że przekonałem was do tego, żeby w najbliższych tygodniach sport chłonąć i żyć tym sportem, nie tylko z poziomu kanapy. Razem z nami dr Natalia Grzebisz-Zatońska z Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, specjalistka w tematyce monitorowania biochemicznego i fizjologicznego. Witamy panią doktor serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, ruch to zdrowie, to jest zdanie, które no, chyba zna każdy z nas. Powtarzamy je jak mantrę, zgadzamy się z nim, ale jednocześnie wciąż jakby o tym zapominamy. Coraz więcej ludzi spędza na siedząco czas. Ja tutaj mam takie ostatnie dane. No więc tak, 8 godzin dziennie na siedząco, tylko przed telewizorem przeciętny Polak siedzi każdego dnia 4 godziny, drugie tyle spędzamy wpatrzeni w ekrany smartfonów. Nasze ciało tego nie lubi? Dlaczego właściwie nie jesteśmy przystosowani do siedzenia na wygodnej kanapie? No, byłoby wygodniej dla nas wszystkich, pani doktor.
Teoretycznie jesteśmy przyzwyczajeni do tego i tak stworzeni, żeby generalnie się nie ruszać i dlatego, kiedy zaczynamy aktywność fizyczną, dlatego wszystko w nas krzyczy i mówi nie, nie chcę, boli mnie, nie podoba mi się to, ale nasz organizm mimo wszystko, wbrew temu, co przed sekundą mimo wszystko powiedziałam, potrzebuje ruchu. My utrzymujemy homeostazę, czyli równowagę organizmu, tylko wtedy, kiedy wprowadzamy faktycznie i aktywujemy nasze różne systemy w organizmie i bodźcujemy nasz organizm. Tylko wtedy jesteśmy w stanie pobudzić na przykład działanie układu krążeniowo-oddechowego, który gwarantować będzie nam odpowiednie odżywienie komórek, ale również ich dotlenienie. To w takim największym skrócie będzie wpływać też pozytywnie na nasz skład ciała, ale również na ten poziom komórkowy, czyli na przykład na ochronę antyoksydacyjną i na wcześniejsze i na przeciwdziałanie wcześniejszemu starzeniu się. Mhm.
A skąd pani doktor w ogóle wiemy, że nasze ciało potrzebuje ruchu? Jakie sygnały do nas wysyła?
Myślę, że na to pytanie mogą odpowiedzieć badania, które wskazują, w jaki sposób może z drugiej strony aktywność fizyczna wpływa na nasze ciało. Mówi się w najprostszym takim podziale o mechanizmach bezpośrednich i pośrednich. W mechanizmach bezpośrednich, czyli w tym, co uwielbiają naukowcy i dla osób, które kochają liczby, mamy pewne molekuły, które można faktycznie zmierzyć, zbadać i sprawdzić, czy one się zwiększają lub zmniejszają w odpowiedzi na aktywność fizyczną i jak to wpływa na nasz organizm. Tutaj na przykład bada się przede wszystkim czynnik neutroficzny, mózgowy czynnik neutroficzny, czyli BDNF, Brain Derived Neutrophic Factor. I ten czynnik mówi nam o tym, że mózg zaczyna się rozwijać w odpowiedzi na aktywność fizyczną, na odpowiednią aktywność fizyczną. Do tego, co to znaczy odpowiednia, to może jeszcze za chwilę wrócimy, ale oprócz takiego czynnika jak BDNF, zwiększa się przede wszystkim wydzielanie neurotransmiterów. I tutaj w przypadku neurotransmiterów bardzo dużo mówi się o serotoninie i przede wszystkim dopaminie, bo te czynniki tak naprawdę będą decydować o tym, czy my będziemy odczuwać faktycznie szczęście i zadowolenie. I wydaje mi się, że te trzy czynniki są głównymi takimi czynnikami, o których mówi się w perspektywie wpływu aktywności fizycznej na nasz mózg i na to, jak my możemy się faktycznie po tej aktywności fizycznej czuć. Z drugiej strony mamy mechanizmy pośrednie, które nam mówią właśnie w sposób pośredni o tym, w jaki sposób aktywność fizyczna będzie wpływać na nas. I tutaj przede wszystkim mówi się o tym, że aktywność fizyczna wpływa na ochronę przed zanikiem dendrytów, czyli połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. I w taki bezpośredni sposób będzie nas chronić przed starzeniem się komórek nerwowych, ale z drugiej strony mówi się również o wpływie stresorów na nasz organizm i aktywność fizyczna zmniejsza stężenie przede wszystkim na przykład kortyzolu, adaptuje nas do wysokich stężeń, na przykład jak w przypadku sportowców wyczynowych, profesjonalistów i w pozytywny sposób stymuluje nas do ochrony przed różnymi bodźcami, również tymi stresującymi i negatywnymi.
Pani doktor, a czy zawodowcy, o których pani wspominała przed chwilą, oni też odczuwają tę przyjemność po takim ogromnym wysiłku fizycznym, tak jak my, amatorzy, na przykład kiedy, nie wiem, przejdziemy 5 kilometrów spacerem i czujemy się wtedy znakomicie. Mówimy, że ojej, ale nam to dobrze zrobiło.
To chyba tutaj można wskazać play hard, work hard. Work hard, play hard. Im wyżej, tym lepiej. U sportowców też tak to działa. W ogóle endokrynologia sportowców jest bardzo pasjonująca i to jest taka nauka, której my, naukowcy, jeszcze do końca nie określiliśmy. Jest bardzo dużo takich zagadkowych obszarów w zakresie odpowiedzi nawet neuroendokrynologicznej, immunologicznej u sportowców w odpowiedzi na ich wysiłek, ale już wiemy na pewno, że wydzielanie kortyzolu na przykład u nich jest zdecydowanie wyższe niż w populacji, bo ten wysiłek generuje faktycznie zmiany prozapalne, układ współczulny i oś HPA, która odpowiada właśnie za pobudzenie kortyzolu, a następnie kortyzol za pobudzenie tkanki mięśniowej do pewnego wykonywania pracy, musi być faktycznie zwiększony. Bo mamy taką potrzebę. Ale zauważono również w takich badaniach z zakresu psychologii, że sportowcy dzięki temu po wielu latach treningów są bardziej odporni na stresory, co wykorzystuje się chociażby w biznesie i w szkoleniach biznesowych. I na przykład sportowcy w odpowiedzi na pewne wyzwania po zakończeniu kariery są bardziej przystosowani do rozwiązywania takich zagadek, nawet nie posiadając narzędzi, ale pewne stresory nie paraliżują ich, tak jak na przykład populację nieaktywną fizycznie. Więc to jest bardzo ciekawy plus, który i pewna konsekwencja takiej pracy i benefit, który zyskują sportowcy wyczynowi. Podobnie zresztą sportowcy ekstremalni mają podobne odpowiedzi na endokrynologię, o czym przekonaliśmy się chociażby, kiedy Adam Małysz zakończył swoją karierę. Myślę, że większość z nas pamięta, że nie grał wtedy w szachy, a postawił na rajdy samochodowe, więc na coś, co też również pobudza bardzo, wymaga szybkiej reakcji, koncentracji i bardzo szybkiego działania i odporności na taki stres. I to charakteryzuje właśnie też sportowców profesjonalnych. Taka odporność bardzo na stresory, ze względu na to, że wysiłek fizyczny też jest stresorem, a nasz organizm tak naprawdę nie rozróżnia tego, czy ten kortyzol tak naprawdę zwiększył swoje stężenie w odpowiedzi na sytuację stresową, na kłótnię z kimś innym, czy w odpowiedzi na, nie wiem, zanieczyszczenie powietrza, niewłaściwe odżywianie, czy na aktywność fizyczną. Kwestia jest tylko tego, żeby odpowiednio dozować te stresory i czynniki, które nas stymulują, tak aby one nas nie pokonały, a żeby stymulowały nas do rozwoju.
A przecież widzieliśmy to tyle razy, że Adam Małysz wygrywał na skoczni, nie było widać żadnego stresu, a już nie wspominając o tym, o czym pani mówiła przed chwilą, czyli Ride Dakar, w którym Adam Małysz, którego teraz serdecznie pozdrawiamy, brał udział, no bo przecież mało co tak stresuje kierowcę rajdowego, jak właśnie jazda w rajdzie Dakar po pustyni.
Dokładnie. Myślę, że w ogóle ten obszar właśnie neuroendokrynologii, immunologii, które te obszary są ze sobą sprzężone i tak naprawdę jeżeli pojawia się pewien stan zapalny w organizmie w odpowiedzi czy właśnie na wysiłek fizyczny, czy na chorobę, czy zanieczyszczenie powietrza, odżywiania i różne inne czynniki, to ten stan zapalny pobudza odpowiedź endokrynologiczną, immunologiczną, czyli odpornościową i hormonalną. I to jest ze sobą ściśle sprzężone, związane. Jeżeli jedna rzecz zmienia swoje zakresy, to inne odpowiadają na to. To jest dosyć ciekawe w sporcie wyczynowym ze względu na to, że ta nauka dopiero się dosyć kształtuje. My nadal nie znamy zakresów referencyjnych na przykład dla poszczególnych typów wysiłków, czy to wytrzymałościowych, szybkościowych, technicznych dla sportowców w porównaniu do populacji, a ta odpowiedź jest zupełnie inna.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasz mózg potrzebuje ruchu i z nami cały czas na łączach pani dr Natalia Grzebisz-Zatońska, Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego. No właśnie, pani doktor, mówiliśmy o tych stresorach przed chwilą, a czy nasze myśli też nam to podpowiadają, dlaczego to, czy i jak się ruszamy, wpływa na to, jak myślimy i co czujemy?
Myślę, że tutaj warto powiedzieć o tej osi HPA. Ja wiem, że te rzeczy niekiedy przerażają nazwy biochemiczne, etc., ale one bardzo dużo nam mówią o tych mechanizmach, które warunkują nasze odpowiedzi. I tutaj w odpowiedzi na przykład na aktywność fizyczną musimy wziąć pod uwagę jej intensywność przede wszystkim. Ta umiarkowana aktywność, w której jesteśmy w stanie na przykład podczas biegu swobodnie rozmawiać, i nasze serce nie pracuje zbyt szybko, czyli ta aktywność nie jest dużym stresorem dla naszego organizmu, to taka aktywność będzie dla nas generalnie prozdrowotna. Ona też będzie przyczyniała się do wydzielania zwiększonego wydzielania tych neurotransmiterów, jak serotoniny i dopaminy.
Mhm. Od razu pomyślałem, pani doktor, przepraszam, że przerywam, o maratończykach.
O, tutaj właśnie, ale co dla jednych podłogą, dla innych sufitem.
Aha, okay.
Jeżeli w maratonie, do maratonu odpowiednio się przygotowujemy i jesteśmy w stanie tak doprowadzić organizm pod wpływem treningu, że ten maraton nie będzie dla nas dużym wyzwaniem, to nie będzie to z tym samym, odpowiedź naszego organizmu nie będzie taka sama, jeżeli namówiłabym kogoś zupełnie nie trenującego do przebiegnięcia tego maratonu. Więc jedna i druga osoba będzie
odczuwać... To by była katorga.
To by była katorga dla takiej niezbyt rozsądne rozwiązanie. Więc
nie polecamy.
Nie polecamy, nie, absolutnie nie polecamy. Warto jednak przeznaczyć nieco więcej czasu na przygotowanie i spokojnie czerpać radość z takiego maratonu. Więc odpowiednie przygotowanie i adaptacja to jest, wydaje mi się, klucz do utrzymania równowagi, tej homeostazy i do systematycznego wzrostu naszych możliwości wysiłkowych. Jeżeli wybiera się taką drogę, to aktywność fizyczna będzie przede wszystkim również stymulować nasze funkcje psychologiczne, zwiększać nasze zasoby przede wszystkim. Wpływać na to, że będziemy czuć się bardziej pewni siebie, ale i również ten self-esteem będzie zwiększać się, nasza pewność siebie i nasze poczucie sprawczości przede wszystkim. Jeżeli ta aktywność fizyczna będzie zbyt wymagająca, to ona w bezpośrednim takim odpowiedzi na pojedynczy wysiłek fizyczny będzie powodować zwiększenie się stresorów w naszym organizmie, zwiększenie się kortyzolu, a ten kortyzol będzie w przedłużonym czasie niszczyć dendryty, zakończenia nerwowe, będzie wpływać również negatywnie na wydzielanie serotoniny, dopaminy i będzie mógł przyczyniać się do takich pośrednich wpływów, jak na przykład właśnie zmniejszenia motywacji lub zmniejszenia takiej właśnie pewności siebie i osiąganie pewnych sukcesów. To przede wszystkim wdraża się bardzo w sporcie młodzieżowym, w sporcie dzieci, gdzie zwraca się uwagę na szkolenie dwutorowe. Tak, po pierwsze szkoli się albo w dwóch systemach. Przede wszystkim takim systemem mistrzowskim i systemem zadaniowym. Ten system, ten styl mistrzowski mówi nam o tym, że powinniśmy dążyć do realizacji pewnego zadania w sposób idealny, perfekcyjny, z wykorzystaniem maksymalnych naszych możliwości. Drugi system mówi o tym, że powinniśmy się porównywać i najważniejszym jest to, aby wygrać, aby być lepszym od innych. Ten drugi system powoduje wywieranie większej presji na dzieciach i również brak dążenia do tego perfekcyjnego wykonania danego zadania. Więc ten pierwszy będzie zawsze bardziej pożądany i on będzie również wpływać na ten aspekt psychologiczny, o którym się ostatnio bardzo dużo mówi, ze względu na to, że nasze zasoby w odpowiedzi na chociażby sprawy polityczne lub pandemię, która miała miejsce, zostały zubożone.
No, cały czas się powtarza, prawda? I przy zawodowych, zwłaszcza sportowcach, ten mental jest najważniejszy. Ostatnio Iga Świątek była tego najlepszym przykładem podczas finału Rolanda Garrosa, kiedy się mówiło, ten mental ma niesamowity, tak jak wygrywała z Naomi Osaką, kiedy właściwie już mecz był no niemalże przegrany, ostatnie dwie czy trzy piłki meczowe, prawda? I nagle Iga się odbudowała i też się mówiło cały czas mental najważniejszy.
Tak, zgodzę się, to było, oglądałam finał, był bardzo pasjonujący i moim zdaniem to była kwintesencja takiej pięknej psychologii sportu i pięknego przygotowania zawodniczki. Miejmy nadzieję, że za 2 miesiące zobaczymy równie pasjonujący mecz w Paryżu.
Te same korty, ulubione tak, przez Igę.
Trzymamy kciuki. Korty są chyba za nami. Jakby powiedzieli prawdziwi kibice. Tak. To my gramy, Iga, to my gramy. Ale faktycznie utrzymanie koncentracji tej zawodniczki było takim creme de la creme widowiska sportowego. I chapeau bas dla całego teamu i dla tego teamu, który pokazuje, że tylko zespół może faktycznie dojść do najwyższego poziomu. Że wspierając się ludźmi, wspierając się też nauką, jesteśmy w stanie cały czas się polepszyć i osiągać właśnie ten efekt mistrzowski, a nie zadaniowy. Co zresztą świetnie, cudownie widać w tenisie, w którym zawodniczki bardzo siebie szanują. Ja uwielbiam oglądać dlatego te mecze, ze względu na to, że tam jest przede wszystkim taki szacunek. Po skończonym meczu podziękowanie sobie, zwracanie uwagi na emocje i trzymanie tego ego w ryzach. Mimo wszystko, że mogłoby pofrunąć wysoko.
No tak, a u Igi to nie frunie wysoko, a natomiast mamy te antyprzykłady. Sabalenka, prawda? Kiedy tam już te nerwy puszczają, ten mental już nie jest taki dobry i tam widzimy tą złość, to uderzenie rakietą i tak dalej, i tak dalej. A to już potem nie wpływa dobrze. Zawodniczka z drugiej strony też to obserwuje.
Tak, to wpływa pewnie na nasz też odbiór delikatny, ale pamiętajmy, że każdy w sporcie wyczynowym chce dojść i osiągnąć to, co sobie założył. I różne drogi prowadzą do sukcesu. Jeżeli ma być to sukces kreowany emocjami, jeżeli ma się udać, to czemu nie? To pewnie już kwestia sportowców.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dlaczego nasz mózg potrzebuje ruchu? O tym dzisiaj rozmawiamy w Radiu RMF 24, a z nami ekspertka, pani dr Natalia Grzebisz-Zatońska z Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalistka, podkreślmy, w tematyce monitorowania biochemicznego i fizjologicznego. Pani doktor, taką radę jak rusz głową warto potraktować w takim razie bardziej dosłownie niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Dlaczego nasz mózg potrzebuje ruchu?
Przede wszystkim potrzebujemy ruchu ze względu na większe odżywienie komórek w mózgu, komórek nerwowych. Jeżeli zwiększa się przepływ krwi w odpowiedzi na zwiększoną aktywację układu krążeniowo-oddechowego, który ma miejsce, kiedy się ruszamy, jesteśmy w stanie dostarczyć więcej tlenu i substancji odżywczych dla pracujących komórek nerwowych, ale i dla tworzenia nowych komórek nerwowych. I to jest kluczowe. Zauważono przede wszystkim, że ta aktywność fizyczna zwiększa trzy etapy, które dotyczą komórek nerwowych. Angiogeneza, neurogeneza i synaptogeneza. Pierwsza mówi nam o powstawaniu naczyń krwionośnych, druga o powstawaniu komórek nerwowych i inicjowaniu ich zadań, a trzecia o połączeniu przede wszystkim pracy poszczególnych komórek nerwowych, poszczególnych płatach mózgu, bo to jest bardzo kluczowe, żeby ze sobą współpracować, tak jak w tych teamach w sporcie. I aktywność fizyczna ma wpływ absolutnie na każdy z tych czynników, o czym na przykład mówiono w przypadku, o czym mówi się w przypadku wpływu tańca na nasz organizm, który świetnie aktywuje różne przeciwległe struktury mózgu, ale również mówi się przede wszystkim w aspekcie badań nad zawodnikami, którzy uczestniczą w e-sporcie. Tak, to jest dosyć ciekawy, ciekawy obszar ze względu na to, że był taki, pojawił się film w zeszłym roku, Mind Games, The Experience. To jest film, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływała na graczy poszczególnych e-sportów. I tutaj zauważono, że osoby, które dbają faktycznie o siebie, które dbają zarówno o aktywność fizyczną, o ten zwiększony przepływ też pod względem biochemicznym, może fizjologicznym bardziej, zwiększony przepływ krwi, dotlenienie mózgu i odżywienie go. Zauważono, że te osoby mają większą koncentrację, również mają lepsze możliwości kognitywne, czyli te zapamiętywania, uczenia się. I to również naukowcy są w stanie opowiedzieć o tych mechanizmach w sposób mierzalny. Ze względu na to, że bada się przede wszystkim w mózgu główną strukturę taką odpowiedzialną za zapamiętywanie jest hipokamp. I w odpowiedzi na aktywność fizyczną ten hipokamp zwiększa swoją objętość. On jest odpowiedzialny za konsolidację pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. A jest jeszcze w układzie limbicznym, czyli takim układzie odpowiedzialnym za nasze emocje, przeciwległy twór, który nazywa się ciałem migdałowatym. Mhm. I ciało migdałowate odpowiedzialne jest za przede wszystkim odczuwanie lęku. I w sytuacji, kiedy ciało migdałowate jest aktywowane i kiedy my się boimy, to hipokamp przestaje funkcjonować, jak również płat czołowy, który odpowiada przede wszystkim za takie myślenie logiczne. To jest odpowiedź, dlaczego my w sytuacjach takiego granicznego stresu działamy automatycznie i kierujemy się też emocjami. A dlaczego w sytuacji, kiedy ten stresor u nas się nie pojawia, to dlaczego my jesteśmy w stanie racjonalnie podejmować decyzje?
Właśnie.
I zauważono, że aktywność fizyczna wpływa bezpośrednio na budowę tych organów, przez co może również wpływać na to, jak my myślimy i jak się zachowujemy.
Niezwykłe to jest naprawdę. Pani doktor, mam tutaj taki cytat, jeśli pani pozwoli, to przeczytam. Jak najmniej siedzieć, nie wierzyć żadnej myśli, która się nie urodziła na wolnym powietrzu i przy swobodnym ruchu, jeśli i mięśnie przy tym święcie nie uczestniczą, pisał filozof Fryderyk Nietzsche. Uwielbiał spacery w górach Schwarzwaldu. Wiele wielkich umysłów doceniało w ogóle wagę ruchu. I nie mówimy tutaj o takim przekraczaniu kolejnych barier, czy na przykład bieganiu maratonów, prawda?
Tutaj mogę posiłkować się takimi danymi, które przedstawia chociażby brytyjskie stowarzyszenie do walki z Alzheimerem, który mówi, że pięciokrotny spacer w trakcie tygodnia po 30 minut może stanowić taki czynnik profilaktyczny Alzheimera. Mhm. To też łączy się z tym układem krążeniowo-oddechowym, tak. Ze względu na to, że dosyć dużo się mówi, że bardzo ważne jest aktywowanie mięśni nóg, bo to one dopiero będą zwiększać istotnie nasze działanie układu krążeniowo-oddechowego ze względu na przede wszystkim ciśnienie i ze względu na grawitację. I to bardzo dobrze wpływa na nasz mózg, na nasze ciało, ale właśnie w perspektywie nie tylko mózgu i struktur mózgu, jak i tego, jak nasz mózg pracuje, czy tam pojawiają się nowe neurony, czy one ze sobą współpracują, czy organy w mózgu albo pewne przestrzenie zwiększają się lub zmniejszają, dosyć istotne jest jeszcze to, w jakim stanie same ciało jest, jak wygląda skład ciała. Zauważono niestety, że osoby z otyłością i z nadwagą, ze zwiększoną więc zawartością tkanki tłuszczowej, ale i spożywające dietę przetworzoną, cukry proste, ale również tłuszcze trans, te osoby przede wszystkim również mają obniżone możliwości intelektualne, zapamiętywania, ale również te możliwości kognitywne. I w tym zakresie przeprowadza się również badania w grupie dzieci, bo wydaje mi się, że w perspektywie badania wpływu aktywności fizycznej na mózg bardzo dużo badań znajdziemy w dwóch przeciwległych obszarach, czyli u osób starszych i w grupie dzieci. I bardzo dużo zauważa się, że ten skład ciała również wpływa na to, jak my myślimy, w jakim stanie jest nasze ciało, które jest pewnym mechanizmem. Zawsze rekomenduje się aktywność fizyczną. Mówi się, że każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna i tutaj bardzo pomocne pewnie będą rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że powinniśmy ruszać się od 150 do 300 minut w intensywności umiarkowanej w każdym tygodniu lub w 75 minut do 150 minut plus dwie jednostki oporowe, takiego treningu siłowego wzmacniającego, ale są to wartości minimalne. Moim zdaniem czasami mogą pomagać dla osób, które zupełnie nie są związane ze sportem, bo dają pewny azymut, pewny cel, do którego powinno się dążyć. Te 10 tysięcy kroków dziennie też jest świetnym wyznacznikiem, bo jest prostą metodą, która mówi nam: wstań, idź, weź narzędzie monitorujące, telefon, pulsometr i faktycznie wypełnij. To jest takie absolutne minimum i wydaje mi się, że jest pomocne. Ale w grupie dzieci na przykład były dosyć ciekawe badania przeprowadzone w Skandynawii, mówiące o tym, że jeżeli dzieci w przerwach pomiędzy zajęciami uczestniczyły w takiej niezorganizowanej, takiej spontanicznej aktywności fizycznej, to ich umiejętności, zapamiętywanie, uczenie się zarówno zdolności, takie posiadanie zdolności matematycznych, ale i językowych zwiększały się w porównaniu do dzieci, które nie były aktywne fizycznie. Stąd też ta rekomendacja 60 minut dziennie dla dzieci jest dosyć istotna.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
Dzisiaj temat wykładu otwartego, dlaczego nasz mózg potrzebuje ruchu. No już sporo się o tym dowiedzieliśmy, pani doktor. U nas to może jeszcze nie jest tak popularne, ale na przykład we wspomnianych przez panią krajach skandynawskich, czy na przykład w Holandii, no niejako przepisuje się jazdę na rowerze zamiast antydepresantów. Czy w takim razie ruch może też pomóc w walce z problemami psychicznymi?
Może wspierać. I to jest dosyć istotne, żeby podkreślić, że on może wspierać, bo w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, jak właśnie depresja, to aktywność fizyczna nie będzie nigdy lekiem. Mhm. Nie ma badań, które wskazują, że aktywność fizyczna jest lepsza niż farmakoterapia, ale są badania, które potwierdzają, że tą farmakoterapię aktywność fizyczna wspiera. I tutaj pojawiają się faktycznie te pierwsze rzeczy, o których mówiłam, te bezpośrednie zmiany, czyli zwiększenie wydzielania poszczególnych neurotransmiterów, czyli serotoniny, dopaminy, ale również kwasu GABA, kwasu gamma-aminomasłowego, który odpowiedzialny jest za takie wyciszenie organizmu, ten efekt uspokojenia. Myślę, że osoby, które biegają, bardzo dobrze to organoleptycznie odczuwają. Ze względu na to, że dużo się mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś problem i nie jesteśmy w stanie go rozwiązać podczas maratonu, to ten problem nie jest rozwiązywalny. Że nie ma szans go rozwiązać. Tutaj pojawiają się te kwestie właśnie lepszego dotlenienia mózgu, odżywienia, lepszej pracy, układu nerwowego, znajdywania rozwiązań dla pewnych problemów. Ale z drugiej strony po aktywności fizycznej przychodzi takie ukojenie, rozluźnienie. Podpowiada pewnie za to więcej mechanizmów, ale tymi pierwszymi, które przychodzą mi do głowy, to jest właśnie wydzielanie zwiększone kwasu GABA, który nas uspokaja, ale dodatkowo jest zwiększenie temperatury, podwyższenie temperatury naszego ciała, co działa na nas relaksująco, co można bardzo łatwo odczuć, kiedy korzystamy na przykład z sauny, albo w jesienne popołudnie i w jesienną szarugę wchodzimy pod koc i ogrzewamy się i czujemy takie ogólne rozluźnienie. To jest też pozytywny efekt aktywności fizycznej, która powoduje i wspiera relaksację, ale dużo też się mówi tutaj w perspektywie depresji ostatnio, właśnie w perspektywie budowy mózgu i ilości neuronów, że przedłużony stres powoduje zanik tych neuronów i aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu liczby, ale i w potęgowaniu, właśnie w tej angiogenezie, neurogenezie i synaptogenezie. I to jest bardzo istotne, żeby zmniejszać stresory w naszym organizmie, żeby regulować to, ewentualnie uczyć się adaptacji do zwiększonych stresorów. Wtedy one nie będą niszczyć naszych komórek nerwowych, będą wpływać również na zwiększenie funkcji przeciwstarzeniowych, czyli będziemy się wolniej starzeć i będziemy bardziej odporni na takie negatywne czynniki.
Ruszajmy się, będziemy piękni i młodzi. Pani doktor, naukowcy ze Stanfordu udowodnili, że chodzenie w tempie spacerowym, to też wracam do pani myśli, takim, które nas nie męczy, sprzyja swobodnemu błądzeniu myśli, co owocuje kreatywnymi pomysłami. Czy w takim razie przed taką burzą mózgów, czy ważnym spotkaniem powinniśmy przejść się na spacer?
Powinniśmy codziennie się na pewno ruszać przed wszystkim. To by było najlepsze. W perspektywie właśnie wyników naszej aktywności fizycznej albo aktywności fizycznej Polaków, to myślę, że zawsze powinniśmy się ruszać. Ale mówiąc poważniej, jak najbardziej. Jak najbardziej i wiele osób to wykorzystuje. Wiele osób w ogóle ze świata biznesu również przed takimi nerwowymi spotkaniami, bardzo obciążającymi i stresogennymi, stawia właśnie na aktywność fizyczną, na to, aby pobudzić mózg, aby go lepiej odżywić i aby uzyskać ten efekt mimo wszystko relaksujący. I to jest bardzo pozytywne i korzystne właśnie dla pracy i dla naszej sprawczości.
Wielu z nas nawet tak ma, że w takiej sytuacji stresującej albo kiedy intensywnie myślimy, to wstaje się od biurka i się przechadza, prawda? Zależne od nas.
To wiąże się właśnie z tym z tymi stresorami. Wydaje mi się, że wyjściowo właśnie jest kortyzol. To on odpowiada za to, że układ współczulny zaczyna być pobudzony, że my jesteśmy w sytuacji ucieczki albo walki, o którym się tak bardzo dużo mówi. I nasz organizm w takiej sytuacji potrzebuje pewne włączenia, pewnej dynamiki, wprowadzenie siebie w ruch. To jedyne może spowodować, że nasz organizm będzie bardziej rozluźniony i stworzymy pewną odpowiedź na tą potrzebę właśnie usunięcia z naszego organizmu stresorów. Dlatego w takiej sytuacji napięcia również, która pojawia się bardzo w odpowiedzi na taki ugruntowany dosyć mechanizm, ze względu na to, że nasz organizm nauczył się, że jeżeli my czekamy na atak, to automatycznie napinamy się, szczególnie tutaj w obszarze trzewi. Jeżeli ktoś nas uderza, to jesteśmy w stanie ochronić na przykład na nasze narządy wewnętrzne, jeżeli napniemy nasze mięśnie na przykład brzucha. I to taki sam mechanizm pojawia się w odpowiedzi właśnie na pojawiający się stresor, że my się napinamy, spinamy mięśnie, bo czekamy na pewien atak. Aktywność fizyczna ze względu właśnie chociażby na podwyższenie temperatury tkanek, na zwiększone dotlenienie, na przepływ krwi uelastycznia te tkanki i daje efekt zwrotny do mózgu. Nie stresuj się tak, nie ma powodu, wszystko jest okej, sytuacja jest opanowana i dzięki temu zmniejszamy też stężenie kortyzolu w naszym organizmie.
I to jest najbardziej pożądane. Nie stresujmy się, wszystko jest okej. A czy regularnie trenując wzmacniamy też odporność?
Jak najbardziej. O tym się bardzo dużo mówi, ze względu na to, że taka umiarkowana aktywność fizyczna albo dopasowana, bo tutaj też sportowcy też często wykazują się lepszą odpornością, odpowiednio dopasowana aktywność fizyczna będzie jak najbardziej wspierać układ immunologiczny i powodować, że będziemy po prostu zdrowsi i bardziej odporni. Dlatego w okresie pandemii, po pewnym czasie, nie podczas zamknięcia lasów, ale po pewnym czasie pojawiły się badania naukowe, które mówiły, że warto jednak korzystać z tej aktywności fizycznej, szczególnie aktywności fizycznej, która charakteryzuje się ekspozycją na kolor zielony, czyli jeżeli znajdujemy się w obszarach leśnych, to działa również zwrotnie bardzo dobrze na nasz mózg i powoduje również odpowiedź zwrotną, potęgując i wspierając układ immunologiczny.
Ale białe w zimie, góry nasze ośnieżone, też chyba znakomicie działają, prawda?
Myślę, że tak. Jeżeli są białe, jeżeli dbamy o środowisko i będziemy faktycznie widzieć białe góry w przyszłości, to jak najbardziej tak. Zachęcam do biegów narciarskich. Pewnie Justyna Kowalczyk również, taka najsławniejsza przecież biegaczka narciarska, zawsze podkreśla, że biegi narciarskie są najpiękniejszą dyscypliną na świecie. Myślę, że to świetny sport do tego, aby połączyć aktywność fizyczną w zimie z takim funkcjami stymulującymi prozdrowotnie nasz organizm.
Albo skitury, wyskoczyć sobie na przykład na Kasprowy Wierch, podejść, a potem zjechać i ta nagroda właśnie podczas zjazdu, jeszcze też podwójna dawka dobrego i przyjemności.
Tak, dwa w jednym. Każdy ruch, który może się pojawić, który faktycznie też lubimy, jest dosyć istotny. Pojawiają się też badania, bo dosyć takim ciekawym obszarem, który został podjęty przez naukowców, jest wypalenie zawodowe. I dosyć często mówi się, że ta aktywność fizyczna może pomagać nam również w wypaleniu zawodowym, ale kluczem jest, aby była spontaniczna. Ponieważ u osób, które zajmują się zawodowo szkoleniem, które są instruktorami na przykład lub trenerami, często dochodzi do takiego wypalenia zawodowego i dosyć istotnym jest, aby one również po na przykład kilkugodzinnych sesjach treningowych również korzystały z aktywności fizycznej, ale takiej spontanicznej, nieprzymuszonej. To też jest dosyć ciekawy obszar, który nadal się rozwija.
Czyli spacery, zimą może narty, latem, wiosną rower?
Jak najbardziej. Kajakarstwo, szermierka i różnego wszystkie na przykład, wszystkie na pewno dyscypliny, które pojawią się w Paryżu, a i nie tylko.
Breakdance. Też. Bo ma się pojawić jako nowa dyscyplina.
Świetny. Taniec w ogóle jest cudowny pod względem wpływu na nasz mózg. Aktywuje jeszcze neurony lustrzane, czyli takie neurony, które aktywują się, kiedy my ziewamy. To są najbardziej takie charakterystyczne cechy neuronów lustrzanych, ale one się aktywują. Aktywują się podczas tańca również przeciwległe struktury mózgu, co jest bardzo ważne dla tej synaptogenezy, czyli połączenia różnych struktur i tworzenia faktycznie nas najlepszych, w najlepszych możliwościach. O tym się dosyć dużo też mówi w perspektywie leczenia po zawałach serca i po niedotlenieniach, różnego typu niedotlenieniach mózgu, kiedy pewne obszary, pojedyncze obszary ulegają dysfunkcjom i kiedy na przykład ktoś traci możliwość swobodnego mówienia, to bardzo ważne jest, żeby faktycznie później w rehabilitacji wprowadzać zajęcia sensoryczne, ale również bazujące na aktywności fizycznej, bo one będą połączyć różne obszary mózgu.
Pani doktor, to już tak na zakończenie. Żyjemy w czasach inteligentnych zegarków, smartfonów, które całą dobę monitorują nasz organizm. Jakie parametry warto kontrolować i jak je rozumieć?
Na pewno ten spoczynkowy jest takim wskaźnikiem, który w dosyć prosty sposób napowie, w którą stronę nasz organizm dąży, czy jest przemęczony, czy nie, ponieważ jeżeli ten spoczynkowy mierzony tuż po przebudzeniu się jest istotnie wyższy, po takim testie ortostatycznym, to faktycznie to może nam wskazywać, że organizm jest w funkcji przetrenowania. Ale z drugiej strony w odpowiedzi na wysiłek wytrzymałościowy, na poprawienie parametrów składu ciała, ten tętno powinno systematycznie obniżać się. Również w odpowiedzi na aktywność fizyczną, my w perspektywie czasu powinniśmy zauważyć, że to tętno nie wzrasta istotnie podczas aktywności fizycznej. Czyli na przykład, jeżeli będziemy spacerować przez pół godziny z tempem 6 km na godzinę i nasze tętno początkowo będzie wynosić 140-150 uderzeń serca na minutę, co jest dosyć wysokim parametrem, ale później systematycznie będzie obniżać do parametrów 120-110-100 uderzeń serca na minutę, to gdzieś jest taki wskaźnik i kierunek, który nam pokaże, że jest ok, że to jest właściwe, jak najbardziej. Innym takim parametrem dosyć łatwym, który ja polecam często studentom do wykorzystania, jest wzór witaski. To taki wzór, który bierze pod uwagę również właśnie tętno spoczynkowe i tętno maksymalne i rezerwę tętna, który mówi nam, do jakiego poziomu tętna jesteśmy w stanie spalać skutecznie tkankę tłuszczową, a powyżej którego nie jesteśmy w stanie spalać tkanki tłuszczowej. I w perspektywie zwiększonych możliwości wysiłkowych ten parametr powinien zwiększać się. Czyli jeżeli początkowo spalamy tkankę tłuszczową według tego wzoru do 130 uderzeń serca na minutę, to to około 3-4 miesięcy ten parametr powinien się zwiększać. Czyli jeżeli będziemy biegać nawet z tętnem 160 uderzeń serca na minutę, to nadal będziemy spalać wtedy tkankę tłuszczową. Te metody pośrednie, czyli wykorzystanie chociażby algorytmów w pulsometrach albo wzorów, prostych wzorów, oczywiście są one obarczone dosyć dużym błędem, nawet czasami do 15%. Ale umówmy się, że dla osób, które wdrażają się dopiero w trening, są pewną wskazówką i pomocą do tego, jak w prosty sposób monitorować wysiłek.
Czyli ta nowoczesna technologia również nas motywuje.
Jak najbardziej. I to świetnie motywuje, bo algorytmy są naprawdę bardzo dobrze, z moim zdaniem, stworzone. No i dodatkowo w niektórych pulsometrach, jeżeli widzimy taki dosyć radykalny nakaz rusz się, wstań, to już jest czas najwyższy, to jednak to mobilizuje.
Bo najgorsza jest ta mobilizacja właśnie, żeby wstać i pójść na spacer, na rower, na narty, a potem to już jest tylko ta dopamina, między innymi, o której pani wspominała, jest nam przyjemnie i nasz mózg jest zadowolony. No i do tego jeszcze dobra dieta i regularność, prawda?
Tak, zgadza się i najlepiej jeszcze team. To chyba dzisiaj będzie słowo klucz, ale team.
Zdecydowanie.
Tak, badania też pokazują, że te sporty indywidualne, one charakteryzują się zwiększoną ilością wydzielania stresorów w organizmie, a w sytuacjach zespołowych gier to te obciążenie chociażby jest mniejsze, obciążenie stresorami, ale i te wsparcie naszych znajomych jest bardzo istotne, dlatego w takiej profilaktyce otyłości i nadwagi bardzo często podkreśla się rolę właśnie tworzenia grup, tworzenia zespołów i wykorzystywania drugiego człowieka do tego, aby się faktycznie motywować, mobilizować i żeby te relacje przede wszystkim istniały i wspierały nasz organizm, bo one też są ważne.
Ten team też jest bardzo ważny, o czym mówiła przed chwilą pani doktor Natalia Grzebisz-Zatońska z Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, specjalistka w tematyce monitorowania biochemicznego i fizjologicznego. No i mam nadzieję, że już nasi słuchacze wiedzą, dlaczego nasz mózg potrzebuje ruchu. Pani doktor, bardzo serdecznie pani dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję i zachęcam do aktywności.